Witamy na kolejnym odcinku. Co słychać, panie profesorze? Cześć, Martin. Cześć, Walter. U mnie wszystko dobrze. Nawet nie zdążyłem zapytać, byłeś szybszy, ale cieszę się, że to słyszę. A co u ciebie? Cieszę się, że to słyszę. Zacznijmy od modlitwy. Niebiański Ojcze, dziękuję Ci za to, że po raz kolejny zebrałeś nas w tym miejscu. Prosimy Cię o przeprowadzenie nas przez tę dyskusję i oświecenie naszych umysłów. Dziękuję Ci za wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Martin, pytań nigdy nie brakuje. Zobaczmy, czy będziemy w stanie na nie odpowiedzieć. Przeczytam Ci je. To miło z Twojej strony. W ten sposób rozpoczniemy dyskusję. Pierwsze pytanie. Chciałbym usłyszeć zdanie dwóch stróżów na temat znaczenia wersetu z Ewangelii Łukasza 21:36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. 21 rozdział Ewangelii Łukasza jest odzwierciedleniem 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Mówi o znakach czasu. Moglibyśmy długo dyskutować na ten temat. Cieszę się, że pytający nazwał nas dwoma stróżami. Strażniku, jaka to pora nocna. W poprzednim odcinku właśnie mówiliśmy, że chcielibyśmy być stróżami murów. Co możemy wydobyć z tego wersetu? Jest on niesamowicie ważny. Zaczyna się od słowa czuwajcie. To prośba czy nakaz? Nakaz. To nakaz. Czy samo czuwanie może cię uratować? Nie. Czy może jednak zmienić twój sposób myślenia na lepszy? Tak, ale za tym musi pójść działanie. Od szukania znaków można się uzależnić i wielu ludzi będzie nazywać takie osoby spiskowcami. Jednak czuwanie to rozkaz, który dał sam Bóg. Skupmy się na tym słowie. Nad czym mamy czuwać? Odpowiedź również znajdziemy w Biblii. Musimy czuwać nad zapowiedzianymi przez Boga znakami, które wskazują na bliskość Jego przyjścia. Czy to może wpłynąć na relacje z Bogiem? Z pewnością. Czy to może wzbudzić wiarę u agnostyka? Tak, ponieważ może on zobaczyć, że to, co zostało przepowiedziane, dokładnie się wypełniło. Bóg nie prosi nas, żebyśmy czuwali. Nakazuje nam to. Nakazuje nam również, żebyśmy cały czas się modlili. Czuwanie idzie w parze z modlitwą. Modlitwa to osobista łączność z Bogiem. Czy modlenie się do kogoś świadczy o tym, że masz z tą osobą relację? Tak, bo to rozmowa. Relacja jest możliwa wtedy, gdy czuwamy i się modlimy. Robiąc tak, pokazujemy również, że mu ufamy. Wiara. Kiedy więc widzisz znaki, twoja wiara się wzmacnia, ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu. Połączone z modlitwą czuwanie świadczy o żywej relacji z Chrystusem. Czytamy dalej. Abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie. Te słowa również mogą zostać źle zinterpretowane. Niektórzy powiedzą, że wystarczy czuwać, żeby stać się godnym. To nieprawda. Jeśli masz relację, która wzrasta wraz z twoją wiarą i zaufaniem, to widząc znaki, zdajesz sobie sprawę ze swojej bezradności. Dokładnie. Im więcej pojawia się znaków, tym bliżej Chrystusa powinieneś się znajdować. Jeśli będziesz okryty sprawiedliwością Chrystusa, będziesz mógł ujść przed tym wszystkim, co nastanie. Tylko ci, którzy są ubrani w szatę sprawiedliwości, będą uznani za godnych. Musimy spojrzeć na równoległe wersety. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego i abyś przyodział szaty białe. Potrzebujesz szat wypranych we krwi baranka, potrzebujesz sprawiedliwości Chrystusa. Dopiero wtedy będziesz mógł stanąć przed Synem Bożym. Co natomiast stanie się z tymi, którzy nie są ubrani w sprawiedliwość Chrystusa? Nie będą mogli przed Nim stanąć. Zostaną zniszczeni przez blask Jego przyjścia. Słowa, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, mogą być interpretowane na różne sposoby. Być może niektórzy zrozumieją to tak, że w czasach końca nie będą musieli przechodzić przez trudne doświadczenia. Nie. Zanim wejdziemy do nieba, doświadczymy ogromnego cierpienia. Patrząc na symbole i ich wypełnienie, widzimy, że kiedy pojawiły się plagi, Hebrajczycy znajdowali się na ziemi. Tak było w przypadku pierwszego Izraela, więc wiemy, że duchowy Izrael również będzie na świecie, gdy pojawią się plagi. Będziemy na świecie w czasie ucisku. To, czy upadniemy, czy też nie, zależy od naszej relacji z Chrystusem i od tego, czy przyjmiemy Jego sprawiedliwość. Nie będziemy częścią zagłady świata, chociaż często będzie nam się tak wydawało. Bóg jednak będzie miał lud, który wstąpi do nieba. Gwarantem tego jest Eliasz. Wstąpił on do nieba, nie doświadczając ziemskiej śmierci, i jest przedstawicielem tych, którzy również zostaną zabrani do nieba, nie doświadczając śmierci. Martin, obecnie obserwowanie znaków końca jest często krytykowane. Mówi się, że to sianie strachu. Ale to postawiony przez Boga warunek i my musimy być stróżami. Co robimy, gdy nagrywamy odcinki Co słychać, panie profesorze, i patrzymy na te znaki? Czuwamy. Obserwujemy, czy to, co zostało przepowiedziane w Biblii, się wypełnia. Staramy się ocenić to z właściwej perspektywy. A co z tymi, którzy to krytykują? W Biblii jest pewien werset, który o tym mówi. Mateusz 24:48-50. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić współsługi swoje, jeśli pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. Poprzez swoich przedstawicieli Jezus mówi, że ciemność tych dni nas nie pochłoni. Powinniśmy o tym pamiętać. Co pomoże nam się w tym utwierdzić? Czuwanie. Ten zły sługa, on jest sługą, a jako sługa podlega tym, którzy czuwają. Jest sługą Bożym i jest w Kościele, ale jest złym sługą i mówi, Pan mój zwleka z przyjściem. Dlaczego miałby tak mówić? Ponieważ nie patrzy na znaki. Jeśli patrzysz na znaki, będziesz krzyczał, że Pan już wkrótce przyjdzie. Zły sługa nie patrzy na znaki i nieustannie krytykuje tych, którzy to robią. Pisze artykuły piętnujące tych, którzy obserwują znaki czasu. Czy mamy takie osoby w Kościele? Tak. I prawdopodobnie nie są one na to gotowe. Czy powinniśmy się zniechęcać dlatego, że są one w Kościele, nawet jeżeli są jego przywódcami? Nie, ponieważ nasz przywódca nakazał nam czuwać. Ten nakaz jest ważniejszy niż nakazy tych, którzy mówią, żebyśmy przestali czuwać. Dobrze to ująłeś. Co więc ze sługami, którzy nie patrzą na znaki i mówią, że to sianie strachu? Jak zaczną postępować, jeśli inni nadal będą na nie patrzeć? Będą ich bić. Będą bić współsługi swoje. Dlaczego mieliby ich bić? Ponieważ nie chcą słuchać ich przekazu. Dlaczego nie chcą go słuchać? Ponieważ jedzą i piją z pijakami. A kim są pijacy? Ci, którzy się upili winem z Babilonu. A więc zasiadają w radach ekumenicznych i zaczynają widzieć różne sprawy w tym samym świetle, co ci, którzy upili się winem z Babilonu. Zapewne myślą, że zachowywanie niedzieli ze względu na zmianę klimatu to świetny pomysł, bo planeta jest w opałach. Nigdy nie słyszeli o programie wojskowym HAARP, o smugach chemicznych ani o innych tym podobnych. Według nich to teorie spiskowe. Zaczynają myśleć tak jak świat, ponieważ siedzą przy stole z tymi, którzy upili się winem z Babilonu. Zachowywanie niedzieli zaoszczędzi odrobinę paliwa i powstrzyma w jakimś stopniu zanieczyszczanie środowiska, więc to logiczne posunięcie. Jak można w ogóle pomyśleć, że to prawo religijne? To prawo świeckie, więc wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że oni nie czuwają. A wszystkie znaki, na które wskazujemy, to tylko teorie spiskowe. A więc jak Bóg postąpi z tym złym sługą? Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje. Dlaczego go nie oczekuje? Ponieważ nie czuwa. I znowu to samo. Nie czuwa. Zwleka i siedzi przy stole z tymi, którzy upili się winem z Babilonu. Mówi, że Pan zwleka ze swoim przyjściem, więc zgadza się z nimi. W katolicyzmie nie wierzy się w milenium, które ma miejsce po zakończeniu egzystencji na Ziemi. Wierzy się w milenializm, według którego to Kościół ma władać przez 1000 lat. Życzę im powodzenia. Są też inne denominacje chrześcijańskie, które podzielają ten pogląd. Teologia Królestwa. Po co miałbyś oczekiwać przyjścia Chrystusa, jeżeli wierzysz w teologię Królestwa? Ciekawe jest to, że inne denominacje twierdzą, iż wierni zostaną pochwyceni, a reszta zostanie na ziemi. To też nie jest pogląd biblijny. Skoro więc upiłeś się tym winem, dlaczego miałbyś oczekiwać przyjścia Pana? Mówiłbyś, że Pan zwleka z przyjściem. Przyjdzie dopiero za 100, 200, 1000, 2000 lat. Mamy jeszcze mnóstwo czasu. Martin, czy byłbyś zatroskany i modliłbyś się gorliwie o to, żeby móc godnie stanąć przed Synem Człowieczym, gdybyś nie wierzył w Jego rychłe przyjście? Raczej nie. Dlaczego miałbyś wtedy nazywać siebie adwentystą? Czym jest Adwent? Powtórnym przyjściem, przyjściem Pana. To daje nam nadzieję. Dlaczego więc chcielibyśmy to odwlekać? To nie ma sensu. Wydaje mi się, że takie osoby nie powinny nazywać siebie adwentystami. Nie wiem, jak będziemy na nie mówić. Powinny wymyślić sobie inną nazwę, bo ta zdecydowanie do nich nie pasuje. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, ponieważ nie czuwa, i o godzinie, której nie zna, ponieważ nie czuwa. Najgorsze jest to, że naprawdę dużo się dzieje. Pamiętamy historię o 10 pannach i śpiących pannach. Widzimy tu zbieżność. Czy da się być beztroskim członkiem Kościoła, którego nie obchodzi powtórne przyjście Pana i który zajmuje się jedynie swoimi sprawami? Tak. A czy da się jednocześnie być teologiem? Tak, ale najważniejsze jest czuwanie. Przeczytajmy teraz cytat z książki Świadectwa dla zboru Ellen White. Niebezpieczeństwo, jakie tkwi w myśleniu, że przyjście Chrystusa zostało odwleczone. Zły sługa mówił w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem. Twierdził, że czeka na Chrystusa. Był on sługą poświęconym służbie Bożej tylko zewnętrznie, podczas gdy w sercu poddał się szatanowi. To mocne słowa. Wszystko sprowadza się do tego, co czytamy w Biblii. Jeśli nie jesteś po stronie Boga, to jesteś przeciwko Niemu. Nie da się inaczej. Nie można być po środku. Jezus powiedział, żeby czuwać. Ludzie mówią, że patrzymy nie na to, co trzeba i że nie ma się o co martwić. Nie zaprzecza on, jak szyderca, otwarcie prawdzie, lecz w życiu przejawia skłonności serca. To, że przyjście Pana jest opóźnione. Zarozumiałość sprawia, że nie obchodzą go interesy wieczności, przyjmuje maksymy świata i dostosowuje się do jego zwyczajów i praktyk. Martin, nie chcę mówić zbyt wiele, ale czy nawet we własnej społeczności nie zauważyliśmy dostosowywania się do zwyczajów i praktyk tego świata? Nie tylko pod kątem uwielbiania Boga, ale także pod kątem pewnych ustaw, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie. Czy świat chce nas popchnąć w pewnym kierunku? Dlaczego? Ponieważ zły sługa przyjmuje maksymy świata oraz jego zwyczaje i praktyki. Są pewne tematy, takie jak zmiana klimatu, które zostają podchwycone przez osoby z naszej społeczności. Chcą uratować świat przed tym nieszczęściem. Czy zbliżamy się do powtórnego przyjścia? Tak. Czy zachowamy planetę przy życiu przez kolejne milion lat dzięki temu, że przestaniemy produkować dwutlenek węgla i się udusimy? Nie, wszystko, co Bóg stworzył, czyli to, co naturalne, jest tematem tabu. Gdy zaczynasz myśleć tak jak świat, zaczynasz przyjmować jego maksymy, zwyczaje i praktyki. And then you will conform to its customs and practices. Jeśli jednak obserwujesz znaki czasu, wiesz, że szatan miesza w klimacie.
Satan messes with the climate. Have we read those statements?
Wielokrotnie o tym czytaliśmy.
That he controls
to on steruje naturą i sprowadza burze, które niszczą plony i domy. Krzyczymy, że to zmiana klimatu. Właściwie to świat mówi, że to zmiana klimatu i zły sługa krzyczy, że to zmiana klimatu. W istocie rzeczy jest to jednak dzieło sług ciemności. Czy to zmiana klimatu sprzątnęła domy dzieci Hioba i jego plony? Oczywiście, że nie. I właśnie to jest problem. Nie jesteśmy pewni, co jest prawdą, bo stróż siada na murze, a zły stróż na płocie. Siedzi na płocie i chce grać niezależnie od tego, jak sprawy się potoczą. To niebezpieczne, bo trzeba się opowiedzieć po którejś ze stron, tak jak igła magnetyczna w kompasie. Nie ma czasu na bycie niezdecydowanym. Biblia określa ten stan jako letni. Ci, którzy są letni, zostaną wypluci. Przyszła mi do głowy pewna myśl. Byli nawet ludzie, którzy mówili, że Kościół powinien pozostać w tym laodycejskim stanie. To ciekawe. Czy mógłbyś zagłębić się w ten temat i go wyjaśnić? Kościół jest w stanie laodycejskim. Jeśli pozostaniesz w tym stanie, to będziesz stracony. Czy cały Kościół wyjdzie ze stanu laodycejskiego? Niestety nie. Jestem na świecie, ale nie jestem ze świata. Jestem w Kościele, ale nie muszę być częścią Laodycei. Kościół może znajdować się w stanie laodycejskim, ale jeśli ja pozostanę w tym stanie, będę zgubiony. Dziękuję. Dlaczego miałbyś chcieć przyjąć te praktyki? Samolubstwo, pycha światowa i ambicja przeważają. Nie chcemy być inni, ale powinniśmy właśnie być ludem dziwnym. Powinniśmy być obserwowani nie tylko przez świat, ale również przez aniołów. Jesteśmy widowiskiem albo lekcją pokazową dla wszechświata. Tak jest. Obawiając się, że jego bracia mogą stać wyżej od niego, zaczyna niszczyć ich wysiłki, kwestionować ich motywy. Przyjmijmy, że jesteś liberałem, który zajmuje w kościele znaczącą pozycję. Być może nawet jesteś przywódcą. A ci stróżowie głoszą przeciwieństwo tego, co ty głosisz. Twoje stanowisko i ambicje motywują cię do wywyższania się ponad stróżów, a jedyny sposób, w jaki możesz to zrobić, to ośmieszanie ich. Musisz wyprzeć się tego, co mówią, żeby wyjść na ważniejszego. To jednak nie zadziała. Czy to znaczy, że musisz przestać być stróżem? Nie, to powinno cię w tym utwierdzić. To jeden ze znaków czasu. Kościół pójdzie w tym kierunku. Jeśli tak się nie stanie, będzie to znaczyło, że Biblia nie mówi prawdy i Kościół nie jest letni, a gorący. Ale tak nie jest, jest letni. Będąc stróżem na murze, musisz oczekiwać, że tak się stanie. A więc co robi zły sługa? Zaczyna bić współsługę, zaczyna pisać artykuły w gazetach i bije współsługę. Albo nagrywa filmy na YouTubie. Też. W ten sposób smaga swych współsług. Gdy wyobcuje się spośród ludu Bożego, coraz bardziej jednoczy się z bezbożnymi. Są osoby, które widzą to wszystko w świetle papieństwa. Gdy papieństwo robi krok, który uważają za właściwy, łykają wszystko, co jest z nim powiązane. Je i pije z pijakami, łącząc się z dziećmi tego świata, podzielając ich ducha. Tym sposobem zostaje ukołysany w cielesnym bezpieczeństwie i zwyciężony zapomnieniem, obojętnością i lenistwem. Jeśli więc nie jesteś stróżem i nie czuwasz, to jesteś złym sługą. Będziesz mówił, że Pan zwleka z przyjściem. Będziesz zapominał, czego się nauczyłeś. Staniesz się obojętny i leniwy. Lenistwo dotknie również sfery ewangelizacji. Zostanie odłożona na bok. Jest dużo czasu, nie ma powodu do pośpiechu. Stajesz się sługą szatana, nie będąc nawet tego świadomy. Podobnie było z Kościołem w czasach Jezusa. Napełnił się sługami szatana. Był tak nieugięty w zachowywaniu prawa, że był gotowy zabijać innych, żeby tego dokonać, tym samym łamiąc prawo. Nie tylko Jezusa, ale także wszystkich męczenników, na przykład Szczepana lub Pawła. Zawiązali spisek. Dopóki go nie zabiją, nie będą jedli ani pili. I nazywali to sprawiedliwością. To smutne, ale ma to miejsce również w czasach końca i nas też to dotknie. Będą myśleli, że pozbywając się tych, którzy są stróżami, pełnią służbę dla Boga. Przejdźmy do kolejnego pytania. Czy laska Aarona i dzban z manną znajdowały się w skrzyni przymierza? Pierwotnie w skrzyni przymierza znajdowały się kamienne tablice, czyli prawo Boże. Wynikające z prawa potępienie było osłonięte przez przebłagalnię. Dlaczego dzban z manną i laska Aarona zostały włożone do Arki Przymierza? Obie rzeczy są symbolami służby kapłańskiej. Manna jest symbolem słowa, które stąpiło na ziemię i stało się ciałem. To dlatego Jezus mówi, że masz jeść i pić ciało i krew Chrystusa. Manna jest w istocie rzeczy symbolem Jezusa Chrystusa, słowa żywego. Historia o lasce Aarona, która zakwitła, jest fascynująca. Niektórzy twierdzili, że nie tylko Aaron powinien być kapłanem, ale również inni. Stwierdzenie to zostało jednak obalone, gdy wśród wielu lasek tylko jego zakwitła, a nawet wydała kwiaty i owoce. To bardzo ciekawe. Została umieszczona w skrzyni przymierza jako przypomnienie o wiecznym kapłaństwie, które wskazuje na Chrystusa. Przede wszystkim więc w arce znajdowało się prawo, ale umieszczono w niej również dwa symbole. Ta manna nigdy nie pleśniała. Zazwyczaj manna była dobra tylko przez jeden dzień, chyba że została zebrana w piątek. Wtedy była dobra również w sobotę. Jeśli w jakikolwiek inny dzień nie została od razu zjedzona, zalęgały się w niej robaki. Ta manna jednak nie pleśniała. Był to symbol wiecznego słowa, które miało karmić ludzkość w sensie duchowym. Obie rzeczy pasowały więc do zawartości Arki Przymierza. Nie zawsze jednak się tam znajdowały, jeżeli dobrze to rozumiem. W pierwszej Królewskiej 8:9 czytamy: w skrzyni nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które tam złożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po ich wyjściu z ziemi egipskiej. W skrzyni przymierza pierwotnie znajdowało się Boże Prawo, czyli transkrypt charakteru Bożego. Była ona święta i należało się z nią obchodzić w odpowiedni sposób. Każdy, kto ją otworzył, miał natychmiast umrzeć. Wystarczyło ją nawet tylko dotknąć czy wyprostować ją wtedy, gdy woły się potknęły. Swoją drogą nie mieli nawet prawa umieszczać jej na wozie, ponieważ nie było to zgodne z nakazem Boga. Filistyni oczywiście nie zostali przez niego ukarani, bo nie byli tego świadomi. Nie przymknął jednak oka na ignorancję Izraelitów. Czytamy dalej. W liście do Hebrajczyków 9:4 czytamy: i skrzynię przymierza pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. To wszystko znajdowało się w arce. Jak już wspomnieliśmy, te symbole tam pasowały, ponieważ wyrażały Boży charakter. On jest żywym słowem. Jezus Chrystus jest żywym słowem i odwiecznym najwyższym kapłanem, który wydaje owoce sprawiedliwości. Gdzie teraz znajduje się Arka? Nie wiadomo. Została ukryta, zanim Nabukadnesar zniszczył świątynię, więc później świątynia była pozbawiona jednego z elementów wyposażenia. Symbolika jednak pozostała. Niektórzy interpretują ten werset, twierdząc, że z tekstu hebrajskiego wynika, iż przedmioty te znajdowały się w miejscu najświętszym, a nie w skrzyni przymierza. Po przeczytaniu tego fragmentu jestem jednak przekonany, że złoty dzban z manną był w skrzyni przymierza. To, co ziemskie, było kopią tego, co niebiańskie. Przeczytajmy fragment z książki Doświadczenia i widzenia oraz Dary Ducha Ellen White, który może wyjaśnić tę kwestię. Jezus stał obok arki i gdy wznosiły się do Niego modlitwy wiernych, kadzidło zaczynało dymić i On przedkładał Ojcu ich modlitwy wraz z dymem kadzenia. To jest złoty ołtarz kadzenia. I właśnie to dzieje się teraz w niebie. Tak. Złoty ołtarz znajdował się w miejscu świętym, ale dym przechodził przez zasłonę i rozprzestrzeniał się nad skrzynią przymierza. W arce znajdował się złoty dzban, napełnione manną, kwitnąca laska Aarona i kamienne tablice, złożone jak książka. Jezus otworzył je i zobaczyłam 10 przykazań zapisanych palcem Bożym. Na jednej tablicy były 4, a na drugiej 6. Te 4 na pierwszej tablicy świeciły jaśniej niż pozostałych 6. Ten fragment często podlega krytyce. Musi jednak coś w tym być, ponieważ pierwsze 4 przykazania odnoszą się do Boga, a więc muszą świecić jaśniej niż te, które odnoszą się do ludzkości, prawda? Te 4 na pierwszej tablicy świeciły jaśniej niż pozostałych 6. Najbardziej błyszczało 4 przykazanie o szabacie, gdyż szabat został oddzielony, aby był zachowywany na cześć świętości imienia Bożego. To też podlega krytyce. Spójrzmy jednak na to logicznie. Pierwsze przykazanie stwierdza fakt. Ja jestem Twoim Bogiem, który wyprowadził Cię z Egiptu. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. To stwierdzenie faktu. Jest tu też jasno określone bóstwo, które zabrało Izraelitów z Egiptu. Nie mamy tu miejsca na inne bóstwa, więc ekumenizm nie może mieć miejsca, bo wtedy nie ma mowy o tym konkretnym bóstwie. Drugie przykazanie mówi nam o tym, jak czcić Boga. Nie poprzez bałwochwalstwo. Nie można bowiem przedstawić go za pomocą drewna i kamienia. Jego charakter można ujrzeć poprzez nawiązanie relacji z nim. To przykazanie, które determinuje sposób uwielbienia. Trzecie przykazanie mówi o oddawaniu czci. Jak traktować Boga? Nie można bluźnić przeciwko Niemu. Nie można wzywać Jego imienia nadaremno, ani wypaczać Jego obrazu. Nie można przedstawiać Jego charakteru w niewłaściwym świetle. Jeśli to robisz, nie możesz nazywać siebie chrześcijaninem. Czwarte przykazanie mówi o całkowitym uznaniu Jego autorytetu. Jest ono zwieńczeniem całego prawa, ponieważ Bóg właśnie tego oczekuje. On jest Stwórcą, Królem Wszechświata i nazywa to symbolem swojego autorytetu. Prawo może zostać zalegalizowane tylko wtedy, gdy stoi za nim jakaś władza. To dobra uwaga. Gdybym zaczął narzucać własne prawa w jakimś kraju, nikt by mnie raczej nie posłuchał. Raczej nie. Jeśli jednak zrobiłby to prezydent kraju, miałby autorytet, który pozwoliłby mu na wyegzekwowanie tych praw. Tak samo jest z Bogiem. On to wyegzekwuje. Czwarte przykazanie o nadawaniu autorytetu całemu prawu musi świecić jaśniej niż pozostałe. Gdybyś ty je podpisał, tak by nie było. Nawet gdyby podpisał je prezydent Stanów Zjednoczonych, nie nadałoby to mu autorytetu, ale to Bóg je podpisał. Mamy tutaj pewien schemat. Jeśli będziesz zachowywał czwarte przykazanie, będziesz też zachowywał pierwsze 3. A gdy już zbudujesz te relacje, pozostałe 6 automatycznie wejdzie w tę sekwencję. Gdy już uznasz jego autorytet, pozostałe przykazania staną się oczywiste. Musi tak być. Przykazanie o świętym szabacie wyglądało wspaniale. Wokół niego roztaczała się aureola chwały. Widziałam, że nie zostało ono przybite do krzyża. Gdyby tak było, wówczas to samo musiałoby spotkać pozostałe 9 i wtedy moglibyśmy przestępować je tak samo jak 4. Widziałam, że Bóg nie zmienił szabatu, bo on nigdy się nie zmienia. To papiestwo przesunęło go z 7 na 1 dzień tygodnia, gdyż to ono miało zmienić czasy i prawa. To dosyć bezpośrednie. Zgadzam się z każdym zdaniem tego cytatu. Myślę, że to potwierdza, iż laska Aarona i złoty dzban z manną znajdowały się w skrzyni przymierza. Dlaczego wybraliśmy to pytanie? Niedawno poruszyliśmy temat największego przykazania. Jakie jest największe przykazanie? Będziesz miłował Boga. Jeśli kochasz Boga, to znaczy, że masz z Nim relację. Wiąże się to z tym, że uznajesz, rozumiesz i przyjmujesz Jego autorytet i jesteś gotowy, żeby wykonywać to, co Ci nakazuje. Do której tablicy odnosi się poselstwo trzech aniołów? Uważam, że to bardzo ważne pytanie. Trójanielskie poselstwo. Myślę, że powinniśmy otworzyć Biblię. Często to robimy, więc zróbmy to jeszcze raz. 14 rozdział Księgi Objawienia. Poselstwo trzech aniołów zaczyna się od wersetu 6. Jeśli masz Biblię, w której nowe akapity są poprzedzone nagłówkami, to zobaczysz, że ten fragment został wyróżniony. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom. Ewangelia, czyli dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, to wieczna Ewangelia, która nie może zostać zmieniona. Musi pozostać taka sama od czasu Adama, aż po kres ostatniej osoby chodzącej po tej ziemi. W jaki sposób, według niej, Adam został ocalony? Przez krew baranka. Jak był ubrany? Przecież był nagi. W sprawiedliwość Chrystusa. Został ubrany w szatę baranka, która reprezentuje Chrystusa i Jego sprawiedliwość. Adam i Ewa zostali ocaleni przez sprawiedliwość w Chrystusie. Czy zostali wygnani z ogrodu przez przestąpienie prawa? Tak. A więc czy istniało wtedy prawo? Oczywiście. Inaczej nie zostaliby wygnani. Ewangelia nigdy się nie zmieniła. Czy Rzym zmienił Ewangelię? Całkowicie. Usunął nawet odkupienie i zmienił dzień oddawania czci. Zmienił całe prawo Boże. Uprościł wszystko, co uznał za konieczne, żeby móc przywłaszczyć sobie moc, która należy do Boga. Zdaje się, że jego poplecznicy robią dokładnie to samo. Dziesiąte przykazanie mówi, żeby nie pożądać rzeczy bliźnich, co sugeruje, że bliźni posiadają jakieś rzeczy. Według Światowego Forum Ekonomicznego nie będziesz jednak miał niczego, a będziesz przy tym szczęśliwy. Dokładnie, jest to sprzeczne z dziesiątym przykazaniem. Czy możemy z uśmiechem na twarzy podporządkowywać się ideom Światowego Forum Ekonomicznego? Nie. Nieważne, ilu szłabów będzie próbowało cię przekonać, nie możesz się z tym zgadzać. Wszystkie prawa, które zostają teraz wprowadzone, a także wielki reset, pokazują, że próbują to urzeczywistnić. A więc jest wieczna Ewangelia, która nigdy nie została zmieniona. Prawo zawsze łączyło się z planem zbawienia. Tak naprawdę plan zbawienia nie byłby potrzebny, gdyby nie było prawa, bo bez prawa nie byłoby przestępstwa. Bez przestępstwa nie byłoby potępienia, a gdyby nie było potępienia, nie byłby nam potrzebny Zbawiciel. To logiczne. Jeśli istnieje Zbawca, jeżeli on umarł, to prawo nie mogło zostać zniesione, a zapłata za przestępstwo musiała zostać uiszczona. Prawo nie znika, a za przestępowanie prawa się płaci. Tylko poprzez przyjęcie sprawiedliwości Chrystusa możemy zostać zbawieni. Jeśli ją odrzucimy tak, jak zrobił Rzym, zniszczymy wieczną Ewangelię. Jeśli przyjmiesz cokolwiek z tego, czego nauczają, staniesz się przestępcą prawa, tak jak Rzym. Jeśli uczestniczysz w sakramencie Eucharystii, popełniasz bałwochwalstwo. Dokładnie tak. A więc mamy wieczną Ewangelię, kwestię, którą wyjaśnia poselstwo pierwszego anioła i która musi być zwiastowana mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom. To znaczy, że nawet ci, którymi rządzą inne systemy religijne, muszą usłyszeć to poselstwo. Czy im się to podoba, czy nie? Nie jest naszym problemem to, czy je przyjmą. Musimy je głosić. Co mówi anioł? Bójcie się Boga. Martin, do których przykazań nawiązujemy, kiedy mówimy bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę? Do pierwszych czterech.
Okej?
Czyli nie będziesz miał innych bogów, nie będziesz uczestniczył w bałwochwalstwie, nie będziesz uczestniczył w sakramencie Eucharystii, ponadto nie będziesz wzywał Jego imienia nadaremno. A ponieważ powiedział, że będziesz zachowywał szabat, będziesz to robił. Czytamy dalej, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Sąd oczywiście wiąże się z tym, że trzeba przestrzegać pewnych zasad. Jakich? Zasad prawa. Rozmawialiśmy właśnie na temat prawa. Obok niego znajdował się dzban manny i laska Aarona, która zakwitła i wydała owoc. Odnosi się to do najwyższego kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo chrystocentryczna religia. Nadeszła godzina sądu, a sąd jest regulowany przez prawo. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód, w którym przykazaniu o tym czytamy? W czwartym. Tylko w czwartym przykazaniu czytamy o niebie, ziemi, morzu i źródłach wód. To część przykazania mówiącego o autorytecie. Czy autorytet uznasz? Poselstwo pierwszego anioła obejmuje wszystkie cztery przykazania znajdujące się na kamiennej tablicy. Nie ma tu mowy o pozostałych sześciu. Chodzi tutaj o kluczowe wyrażenie – oddawać cześć. Inaczej mówiąc, kogo przyjmujesz jako swojego Boga? Czy słowa Boga daje ci znak, którym jest szabat, oznaczają, że dał ten znak dzieciom Izraela na zawsze? Tak. Oto znak, dzięki któremu wiem, że przyjmujesz mnie jako Boga, który cię uświęca. Mówi o tym Ezechiel, prawda? Ja jestem Bogiem, który cię uświęca. Zachowuj szabat. Powinieneś zachowywać mój szabat. W ten sposób uznajesz go za swojego Stwórcę i Odkupiciela, bo to On cię uświęci. Pojawia się jednak druga siła, która mówi, że Bóg nie jest twoim Odkupicielem i nie ma czegoś takiego jak pokuta. Jezus nie umarł za ciebie. Umarł, ponieważ był posłuszny. Nie umarł za ciebie i sam musisz odpowiadać za swoje grzechy. My damy ci sposoby na uświęcenie, damy ci sakramenty, a jeżeli zgrzeszysz, damy ci zasługi z naszej skarbnicy.
Will give from our treasury of merit towards you. You are saved by.
Jesteś zbawiony poprzez nasze uczynki. Chcę, żebyś wyraził swoje uznanie poprzez przyjęcie mojego znamienia, znaku autorytetu, niedzieli. Masz dwa autorytety do wyboru. Który przyjmujesz? Twoja decyzja będzie determinowała to, o czym czytaliśmy, ale co się stanie, kiedy spotkasz Boga?
But what's going to happen to you when you meet God?
Okay. So if I
jeśli przyznajesz, że jesteś własnością Boga, Stwórcy i Odkupiciela, potwierdzasz to poprzez zachowanie szabatu.
The sign that you have done this is the Sabbath.
Papież mówi jednak, nie, w ten sposób nie zostaniesz zbawiony i ma dla ciebie inną Ewangelię. Mówi, że musisz przyjąć jego autorytet, bo Rzym twierdzi, że zachowywanie niedzieli przez protestantów to przyjęcie jego autorytetu, ponieważ jest sprzeczne z tym, czego uczy Biblia. I akurat w tym mają rację. Tak, ale widać w tym ogromną arogancję. Dlatego postanowiłem, że nie będę okazywać posłuszeństwa wobec władzy, ponieważ wiąże się to z oddawaniem jej czci. Poselstwo pierwszego anioła dotyczy oddawania czci. Mówią o tym tylko pierwsze cztery przekazania, a szczególnie czwarte. Idźmy dalej. Ten akapit również poprzedzono nagłówkiem. Jest on niezależny od innych, bo kolejny werset, dziewiąty, został poprzedzony kolejnym nagłówkiem i jest nieco dłuższy. Werset ósmy, poselstwo drugiego anioła. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Przykre jest to, że w kwestii oddawania czci kościoły wolą podporządkowywać się dyktatom Rzymu. Na swoim czole ma napis Babilon, matka wszetecznic. Jest matką i jej dzieci również są wszetecznicami. Przestąpiły prawo i poszły w kierunku apostazji. Poszły w ślady matki zamiast w ślady nauczyciela, czyli Biblii. Poselstwo drugiego anioła wiąże się z oddawaniem czci. Babilon, matka wszetecznic, zmusiła ich do wypicia fałszywego wina, fałszywej Ewangelii zbawienia i ukształtowała w nich chęć podążania za nią zamiast za ich nauczycielem, Biblią. Biorąc pod uwagę, że sprawa ta dotyczy oddawania czci, widzimy, że to antyteza w stosunku do pierwszego poselstwa. Pierwsze mówi o tym, jak powinno się to robić, a drugie, że Babilon nie będzie tego robił. Oprócz tego nakłania inne narody lub innych ludzi do picia z tego samego kielicha apostazji zamiast do oddawania czci. Nie chce grzeszyć sama. Nakłania innych do grzechu. Każdy, kto siedzi przy jej stole i spożywa jej wino w jakiejkolwiek formie, nawet jeśli chodzi tylko o rozpowszechnianie jej znamienia poprzez kwestię zmiany klimatu, pije jej wino. Jest ono zwodnicze, ale wiąże się z oddawaniem czci. Pierwsze poselstwo mówi o wiecznej Ewangelii, a oni mówią, żeby zamiast tego podporządkowywać się ich dyktatom. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu, zatrzymajmy się na chwilę. Kim jest zwierzę? To katolicyzm. Reformatorzy wyrazili się jasno. Wszystkie cechy zwierzęcia są wymienione w 13 rozdziale Księgi Objawienia i są identyczne jak atrybuty małego rogu z 7 rozdziału Księgi Daniela. Chodzi o papiestwo, bo żadna inna organizacja nie posiada wszystkich tych cech. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu, pierwszy anioł powiedział, oddaj pokłon Bogu. Sprawa dotyczy oddania pokłonu. Pierwsza tablica czy druga? Pierwsza. Martin, Czy chcesz mi powiedzieć, że poselstwo trzech aniołów w całości odnosi się do pierwszej tablicy przymierza? W 100%. Oddajesz więc pokłon zwierzęciu, jeśli kłaniasz się katolicyzmowi lub jego obrazowi, o którym czytamy w 13 rozdziale Księgi Objawienia. Protestancka Ameryka tworzy obraz, który wygląda jak oryginał, czyli połączenie Kościoła i państwa. W Stanach Zjednoczonych powstał ruch, który chce zmienić konstytucję. Kwestia rozdziału Kościoła od państwa staje się więc wyraźna. Połączenie tych dwóch elementów nie było zamiarem ojców założycieli. Chcą to zmienić, żeby mogli stać się jak pierwsze zwierzę, które kontrolowało państwo. Kościół i państwo się zjednoczą, a Kościół kontrolujący państwo będzie władał duchowym mieczem Rzymu, żeby wprowadzić prawa zgodne z ideologią pierwszego zwierzęcia. Niebezpieczeństwo, które się z tym wiąże, jest takie, że te prawa będą się wydawały spójne z Bożymi. Często będziemy się z nimi zgadzać. Owszem, w wielu przypadkach zgodzimy się z nimi. Czy jednak można uregulować prawnie moralność? Nie, ponieważ to znaczy odebranie wolnej woli. Poza tym, wprowadzając prawa, można zmienić zachowanie, ale nie da się zmienić serca. Przymuszanie w żadnym wypadku nie zmieni serca. Poruszaliśmy już ten temat. Jeśli masz skłonność do jakiegoś grzechu, a prawo go zabrania, to znaczy jedynie, że będziesz grzeszył w ciemności. W swoim umyśle. Jaki biznes najlepiej się rozwinął, gdy zabroniono sprzedaż alkoholu w Stanach Zjednoczonych? Handel bimbrem. Dokładnie. Nie da się regulować moralności za pomocą prawa. Jeśli jednak zmienisz swoje serce, to będziesz czcił Boga i oddawał Mu chwałę. To pokazuje, dlaczego pierwsze cztery przykazania na pierwszej tablicy są tak mocno podkreślone. Jeżeli ta relacja jest prawidłowa, pójdzie za nią moralność i będziesz przestrzegał również pozostałych sześciu. Zmienią się nie tylko twoje uczynki, ale także twoje serce. Twój umysł również zostanie przemieniony. Babilon nigdy nie osiągnie tego, co Ewangelia. Może on jedynie zmienić zachowanie, ale nie może zmienić serca. Poselstwo trzeciego anioła. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu, jeżeli ktoś odda pokłon Kościołowi katolickiemu, ponieważ Biblia mówi, że stajemy się sługami tego, komu służymy. Katolicyzm oraz będący obrazem zwierzęcia protestantyzm wykonują rozkazy Rzymu, narzucają prawo do regulowania moralności. I przyjmie znamie. On powiedział nam, jakie jest jego znamie. Niedziela jest znakiem mojej władzy. Dlaczego protestantyzm temu zaprzecza? Nie wiem, być może dlatego, że jest upity babilońskim winem. Wolą pozostać upici, ponieważ nie chcą się zmienić. Popadli w samozadowolenie. Gdzie przyjmuje się to znamie? Jeśli przyjąłeś je do swojego umysłu, to już jesteś przekonany, że Rzym ma rację, albo jesteś konformistą, który wykonuje rozkazy po to, żeby nie mieć problemu. Dokładnie. Właściwie to myślę, że oni nie mają racji. Ale nie chcę iść do więzienia, więc będę to robił. A więc w swoim umyśle już stałeś się podległy znamieniu zwierzęcia albo zachowujesz się w taki sposób, jakbyś już je przyjął. W obu przypadkach zostaniesz potępiony. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu. Bóg mówi o czasie, w którym będzie tłoczył wino i dosięgnie ono końskich wędzideł. Będzie to robił osobiście. A gniew Boży wyleje się na przestępców prawa oraz tych, którzy odciągają innych od prawdziwego oddawania czci, a przyciągają do złego. I będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka.
That is the fire that comes down from heaven, the presence of the Lamb.
A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Niektórzy myślą, że męka będzie ciągnęła się przez wieczność. Wyraźnie jednak czytamy, że dym ich męki uniesie się w górę. Będzie tak, jakby nigdy nie istnieli. Takie są konsekwencje. Ciekawe, że napisano tutaj, iż nie mają wytchnienia. Które przykazanie wiąże się z odpoczynkiem? Czwarte. Znów do niego wracamy. Przykazanie o odpoczynku. W liście do Hebrajczyków czytamy, że nie wejdziesz do odpocznienia, jeżeli próbujesz tam wejść za sprawą własnych uczynków. Musisz się tam dostać poprzez sprawiedliwość Chrystusa. Czy Babilon może odpocząć? Nie. Nie może odpocząć, bo wchodzi do odpoczynku za sprawą własnych uczynków. Wspomnieliśmy już, że pozbyli się przekazań, a jedno nawet sobie zmienili. W ten sposób pozbyli się przebłagalni. Ile mamy w tych kilku wersetach odniesień, które wskazują na znaczenie szabatu? Są w każdym wersecie. Tak jest. Dlaczego jest ono takie ważne? Ponieważ wskazuje to na Boży autorytet. Świeci jaśniej niż pozostałe przykazania. Uznając Boży autorytet, zaczynamy oddawać Mu pokłon zgodnie z Jego rozkazem. Bez tego nie moglibyśmy uznać Jego władzy. To proste. Każda rzecz wynika z poprzedniej. Jeśli postąpisz w taki sposób, wydarzy się to lub tamto. Kto nie znajduje odpocznienia? Ani za dnia, ani w nocy? Ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu, czyli są posłuszni dyktatom katolicyzmu, jego obrazowi, upadłemu protestantyzmowi, który łączy się ze świeckim światem, aby wyegzekwować doktryny pierwszego zwierzęcia. Martin, czy można to dostrzec w Stanach Zjednoczonych? Rzecz w tym, że widać to po obu stronach sceny politycznej. Politycy, którzy próbują wprowadzić zmianę w konstytucji, którzy ubiegali się o kandydowanie w wyborach prezydenckich i nawet mówili, że robi im się niedobrze, kiedy słuchają przemówienia Kennedy'ego. Wiele lat temu, w 2012 roku, podczas wykładu wspomniałem o Riku Santorum, który powiedział, że zbierało mu się na wymioty, gdy słuchał przemówienia Kennedy'ego na temat rozdziału Kościoła i państwa. To pokazuje, jak gorliwie dążono do zjednoczenia tych dwóch instytucji. Jeśli dobrze pamiętam, to w tym wykładzie powiedziałem, że był on członkiem Opus Dei. Jest to ugrupowanie, które przypomina sobie o swoim posłuszeństwie względem Rzymu poprzez noszenie kolczastych opasek, które powodują ból, kiedy się zaciskają. Tak czy inaczej, celem tego ruchu jest narzucanie papieskich poglądów. Jako powód podają fakt, że świat całkowicie porzucił moralność i potrzebuje Kościoła.
Look at the morality in the world. It's gone down the tubes. We need the church.
Protestanckie Stany Zjednoczone sięgną ponad przepaścią. Złapią Rzym za rękę i wyegzekwują jego prawo. A jeden z ich przepisów odnosi się do przekazania o odpoczynku. Nie przyjmuj znamienia zwierzęcia. Rzym już je zidentyfikował. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przekazań Bożych i wiary Jezusa. Wyraźnie widać, że poselstwo trzech aniołów całkowicie wiąże się z oddawaniem czci. Czy na drugiej tablicy mamy cokolwiek na temat oddawania czci? Czy da się oddawać cześć matce i ojcu? Nie. Możesz ich szanować, ale nie możesz oddawać im czci. Możesz ją oddawać tylko Bogu. Oddawanie czci należy do pierwszej tablicy. Dlaczego ludzkość zostanie w dużej części odrzucona? Ponieważ nie była posłuszna, nie kochała, nie oddawała czci Bogu zgodnie z pierwszą tablicą przykazań. Czyli nie przestrzegała pierwszego, największego przykazania. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Pierwsze, największe przekazanie w 14 rozdziale Księgi Objawienia to ostatnie wezwanie do oddania pokłonu Bogu. Jeśli chcesz spędzić z Nim wieczność w niebie, to lepiej, jeśli wybierzesz tego Boga, którego powinieneś wybrać. Dokładnie. Który Bóg jest właściwym Bogiem? Ten, który cię stworzył i odkupił, jestem twoim odkupicielem. To dlatego złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, znajdują się w skrzyni przymierza. To dlatego mamy dwie tablice. Jedna z nich świeci jaśniej niż druga, czwarte przykazanie świeci jaśniej niż którekolwiek z nich. Przestępując je, przestępujesz nauki Boga, któremu masz oddawać cześć i pokłon. Nie możesz wstąpić do nieba, aby spędzić wieczność z kimś, kogo odrzuciłeś poprzez swoje czyny na ziemi. To proste. Jeśli tak postąpisz, czeka cię wieczne potępienie. Do której z dwóch tablic odnosi się poselstwo trzech aniołów? Do pierwszej. Zakończmy modlitwą. Dziękuję. Niebiański Ojcze, wszystko sprowadza się do oddawania czci. Boże, jestem wdzięczny za to, że chociaż kiedyś tkwiłem w ciemności i byłem ateistą, odkryłem Boga, który jest godzien czci. Godzien jest baranek, bo zapłacił cenę, umożliwił zbawienie. I jest gotowy na to, żeby okryć swoje dzieci swoją sprawiedliwością. Ta szata sprawiedliwości to bilet, paszport do wieczności. Musimy go przyjąć, uznając autorytet tego, który wręcza nam ten paszport. Pomóż ludzkości w podejmowaniu odpowiednich decyzji. O to się modlę w imieniu Jezusa. Amen.